Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Papież złożył kondolencje rodzicom Alfiego Evansa, wyznał, że jest głęboko dotknięty jego śmiercią. Po długiej walce o życie dzielny chłopiec zmarł w nocy w szpitalu w Liverpoolu.
Watykan kolejny raz zaapelował na forum ONZ o przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie. Podkreślono, że obecna sytuacja zagraża światowemu pokojowi.
W Krakowie odbyła się beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej. Papieski wysłannik nazwał tę pielęgniarkę latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu.
Witamy 28 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty jest głęboko dotknięty śmiercią małego Alfiego. Niespełna dwuletni chłopczyk, który cierpiał na niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną, zmarł w nocy w szpitalu w Liverpoolu. Dziś szczególnie modlę się za jego rodziców, a Bóg Ojciec niech przyjmie go w swe czułe ramiona, napisał Franciszek na Twitterze.
Każda śmierć dziecka jest porażką, stwierdziła dyrektor Watykańskiego Szpitala Dzieciątka Jezus, który do ostatniej chwili czekał na możliwość przewiezienia chłopca na dalsze badania. Brytyjski sąd nie wyraził na to zgody.
Mój gladiator odłożył tarczę i zebrał skrzydła do lotu o godzinie 2:30. Jestem kompletnie załamany. Kocham cię, mój chłopczyku, napisał na Facebooku Thomas Evans. Kilkadziesiąt minut wcześniej rodzice chłopca apelowali w mediach społecznościowych o modlitwę za synka, ponieważ zaczął mieć poważne problemy z oddychaniem. Alfie został odłączony od respiratora w poniedziałek. Lekarze dawali mu kilka minut życia. Ku ich zaskoczeniu chłopiec walczył o życie przez ponad 4 doby.
Historia tego dzielnego chłopca musi być dla nas nauczką na przyszłość, podkreśla Mariella Enoch, dyrektor Watykańskiego Szpitala Pediatrycznego, w którym leczonych jest około 30 dzieci w podobnym stanie do Alfiego, zauważa, że nie można wybierać śmierci, tylko trzeba nauczyć się, jak dobrze pomagać takim chorym.
Ta bolesna historia uczy nas, że trzeba doprowadzić do prawdziwego i wielkiego przymierza między nauką, instytucjami, placówkami medycznymi i rodzinami i wyznaczyć drogę, która pewno nigdy nie będzie dzielona przez wszystkich, ale może wskazać kierunek i pozwolić zapobiec temu, aby w przyszłości pojawiły się tak sporne punkty. Medycyna robi wielkie kroki do przodu, ale na pewno w przyszłości nie zabraknie takich przypadków jak Alfiego czy innych osób w stanie wegetatywnym. Czytałam ostatnio o kosztach, jakie tacy pacjenci generują. Nie może to jednak determinować naszych działań. Jestem osobiście przekonana, że prężnie rozwijająca się katolicka opieka medyczna pozwala nam lepiej zrozumieć, jak pomagać ludziom w trudnej sytuacji. Nie można wybierać śmierci. Trzeba przypomnieć sobie o tym, czego uczy Ewangelia i wrócić do korzeni prawdziwych wartości.
Wobec ludzkiego cierpienia konieczne jest współdziałanie ludzi i instytucji oraz przezwyciężanie uprzedzeń, aby rozwijać troskę i wysiłki wszystkich na rzecz chorych, mówił papież do uczestników Międzynarodowej Konferencji Medycznej poświęconej najnowszym zdobyczom, a także perspektywom nauk medycznych. Została ona zorganizowana w Watykanie przez Papieską Radę do Spraw Kultury.
Franciszek zaznaczył, że wielu chorób można byłoby uniknąć, gdyby zwracano większą uwagę na styl życia i rodzaj promowanej kultury. Dlatego ważne jest zapobieganie, które oznacza rozumne spojrzenie na człowieka i środowisko, w którym żyje. Jest ono także zrównoważoną kulturą, gdzie wszystkie główne składowe – wychowanie, dieta, ochrona środowiska, aktywność fizyczna – mogłyby pomagać w lepszym życiu z mniejszym zagrożeniem dla zdrowia.
Papież zwrócił uwagę na postęp w badaniach medycznych, który niesie ze sobą lepsze środki i bardziej wyrafinowane technologie, pozwalające nawet na modyfikowanie ludzkiego kodu DNA.
W tym kontekście rzeczą fundamentalną jest wzrost naszej świadomości odpowiedzialności etycznej wobec ludzkości i środowiska, w którym żyjemy. Kościół pochwala wszelkie wysiłki na rzecz badań i wdrażania ich wyników w opiekę nad cierpiącymi. Przypomina zarazem także jedną z podstawowych zasad, która mówi, że nie wszystko to, co jest technicznie możliwe czy wykonalne, tym samym jest etycznie akceptowalne. Nauka, jak każda inna dziedzina ludzkiego życia, musi wiedzieć, że ma swoje granice, które powinna respektować dla dobra samej ludzkości i wymaga poczucia odpowiedzialności etycznej.
Franciszek odniósł się również do przyszłości, na którą mają wpływ również nauki medyczne.
Jeżeli chcemy przygotować przyszłość, zabezpieczając dobro każdego człowieka, musimy działać z tym większą wrażliwością, im bardziej środki, które mamy do dyspozycji, stają się potężniejsze. Rzeczą konieczną jest podjęcie refleksji nad ludzkim zdrowiem w szerszym kontekście, rozumiejąc je nie tylko w odniesieniu do badań naukowych, ale także do naszych możliwości zachowania i ochrony środowiska oraz konieczności myślenia o wszystkich, szczególnie tych, którzy przeżywają trudności społeczne i kulturowe, które czynią niepewnym tak nasze zdrowie, jak i dostęp do leczenia.
Papież rozpoczął spotkania z ofiarami nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych w Chile. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego nie przewiduje się publikacji jakichkolwiek oficjalnych komunikatów na temat treści rozmów. Najważniejszą rzeczą jest wysłuchanie ofiar, poproszenie o przebaczenie i uszanowanie poufności tych rozmów. W tym klimacie zaufania i zadośćuczynienia za przeżyte cierpienia, pragnieniem papieża jest, aby jego goście mówili tak długo, jak będzie to konieczne. Stąd nie ustalono szczegółowego harmonogramu tych rozmów.
Koordynatora do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski ojca Adama Żaka zapytaliśmy, jak ważne jest to spotkanie papieża z ofiarami nadużyć w Chile.
Reakcja papieża i pokora, z jaką podchodzi do jej rozwiązania, nie oferując oskarżeń, tylko jako pierwszy stając w szeregu pokutujących i chcących naprawić i zadośćuczynić, daje niezwykłą lekcję całemu Kościołowi, w tym szczególnie przełożonym kościelnym, tego, jak mają postępować, jak mają rozumieć drogę, jaką Kościół obrał, co najmniej od motu proprio Jana Pawła II, tę drogę, z której też pokazał i Benedykt XVI i teraz pokazuje Franciszek, nie ma dla Kościoła odwrotu. Dla mnie jest to ogromnie budujący przykład. Myślę, że dla całego Kościoła jest to upewnienie dla wiernych, którzy mają prawo do tego, żeby pasterze działali w duchu Ewangelii, działali zgodnie z tym, co jest dla Kościoła ważną częścią jego misji, to, że Kościół zawsze chroni dzieci i młodzież, że Kościół chroni powierzone mu dobra i że w związku z tym nie ma innej drogi poza tą, jaką nam wytycza Ewangelia i jaką nam przypominają papieże od Jana Pawła aż po Franciszka poprzez Benedykta.
Papież Franciszek będzie przewodniczył w tym roku obchodom Bożego Ciała w Ostii, a nie w rzymskiej bazylice świętego Jana na Lateranie.
3 maja Ojciec Święty odprawił uroczystą mszę w kościele świętej Moniki w Ostii. Następnie ulicami miasta poprowadził uroczystą procesję z Najświętszym Sakramentem. Zakończy się ona przed kościołem Nostra Signora di Bonaria, gdzie Franciszek udzieli zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Jest to już kolejna zmiana wprowadzona przez Franciszka, gdy chodzi o obchody Bożego Ciała. W ubiegłym roku przeniósł on tradycyjną procesję z czwartku na niedzielę, kiedy we Włoszech obchodzone jest Boże Ciało. Procesja eucharystyczna w Ostii ma swój precedens 50 lat temu, kiedy to w 1968 roku przewodniczył jej w tym mieście Paweł VI.
Watykan kolejny raz zaapelował do przywódców politycznych o pokojowe rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wskazał tu na ogromne znaczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, która musi w końcu wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. W przeciwnym wypadku zagrożony jest światowy pokój.
Głos w tej sprawie zabrał arcybiskup Bernardito Auza, który przemawiał na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wskazał, że dramatyczny rozwój sytuacji w Syrii i Jemenie oraz kolejne zaognienie przemocy w Palestynie wołają do świata o konkretne działania. Efekty przeciągających się i wciąż nierozwiązanych konfliktów destabilizują sytuację w całym regionie, co nie pozostaje obojętne dla pokoju i światowego bezpieczeństwa. Podkreślił, że nagminnie łamane jest międzynarodowe prawo humanitarne, narasta zagrożenie terroryzmem i działaniami ze strony ekstremistów, a także istnieje niebezpieczeństwo rozpowszechnienia broni masowej zagłady, w tym broni chemicznej.
Arcybiskup Auza wskazał, że skutkiem destabilizacji jest także stale rosnąca liczba uchodźców znajdujących się w katastrofalnej sytuacji humanitarnej. Watykański dyplomata wymienił między innymi dramatyczną sytuację w Syrii, która dotknięta jest wręcz niewyobrażalną przemocą i zupełnym brakiem szacunku dla ludzkiego życia. Mówił też o bezsensownej wojnie w Jemenie, która jest zupełnie ignorowana przez wspólnotę międzynarodową. Nawiązując do sytuacji w Strefie Gazy, przypomniał, że jedynym możliwym rozwiązaniem tego konfliktu pozostaje utworzenie dwóch państw, palestyńskiego i izraelskiego, przy jednoczesnym respektowaniu status quo Jerozolimy. Rada Bezpieczeństwa ONZ odgrywa kluczową rolę w przywróceniu światowego pokoju i w końcu musi sobie z tego zdać sprawę, wypracowując wspólne stanowisko w tej kwestii, apelował w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
W Krakowie odbyła się beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej. Ta żyjąca w XX wieku pielęgniarka była pionierką społecznego i parafialnego pielęgniarstwa. Uroczystością w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach przewodniczył kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
W homilii kardynał Amato nazwał Hannę Chrzanowską latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu. Zachęcał, by wpatrując się w jej postać, uczyć się pochylać nad ubogimi.
Kościół za pośrednictwem dzieła swoich synów i córek wychodzi naprzeciw tym opuszczonym, ofiarnie oraz szlachetnie niosąc im na wzór naszej błogosławionej pomoc i opiekę.
Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, podkreślił natomiast, że beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej jest szczególnym Bożym darem dla Polski.
Dziękujemy więc Bogu za to, że w swej ojcowskiej łaskawości zechciał nas nią obdarować. Niegdyś jako pełną żarliwości krakowską pielęgniarkę, dogłębnie przejętą losem chorych, biednych i opuszczonych, dzisiaj jako naszą niebiańską orędowniczkę.
Hanna Chrzanowska to prawdopodobnie pierwsza na świecie beatyfikowana świecka pielęgniarka. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W Gnieźnie rozpoczęły się dwudniowe uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha. Kończą one obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce, stąd obecność legata papieskiego, kardynała Vincenta Nicholsa, prymasa Anglii i Walii.
Już dziś do grobu męczennika pielgrzymowali młodzi.
Przyjechaliśmy, żeby spotkać się ze swoimi rówieśnikami i razem z nimi wspólnie świętować.
Żeby spotkać innych ludzi, którzy też wierzą w Boga i się rozwijać duchowo.
Tegoroczne uroczystości to okazja do podsumowania roku prymasowskiego.
Dla nas wszystkich była to okazja przede wszystkim do zapoznania się z dziedzictwem tego nie tylko tytułu, ale można powiedzieć szerzej Urzędu Prymasa Polski, czego owocem jest publikacja Dzieje Prymasostwa Polskiego.
Mówił prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Licząca blisko 500 stron książka to całościowe i najobszerniejsze jak dotąd opracowanie.
Czytelnik po raz pierwszy otrzymuje do rąk komplementarne studium o dziejach urzędu i godności prymasowskiej, ale także o roli prymasów w kształtowaniu oblicza Kościoła, państwa i narodu polskiego.
Mówił redaktor książki i zastępca dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie ksiądz Łukasz Krucki. W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej do końca roku będzie można także oglądać wystawę Prymasi Odrodzonej Polski. Pokazuje udział duchowieństwa w procesie odzyskania niepodległości. Uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha zakończą się w niedzielę. Ich głównym punktem będzie suma odpustowa na placu przy katedrze. Po niej odbędzie się piknik prymasowski. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego, Justyna Malińska.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.